Kochani, wczoraj ojciec Stanisław powiedział nam katechezę o tym, że jesteśmy grzesznikami. Uświadomił nam tą prawdę, przybliżył nam tą prawdę, że jesteśmy grzesznikami. I to jest nasza kondycja. Zostaliśmy zranieni przez grzech i nasza natura nie jest cała zepsuta. Bo to nieprawda. Tak katechizm Kościoła katolickiego nie mówi. Nasza natura jest zraniona przez grzech. Jezus przychodzi odnowić nas w swojej łasce. Wczoraj spotkaliśmy się z tą prawdą o tym, że jesteśmy grzesznikami, ale gdyby tylko to ogłosić, to w istocie sytuacja byłaby beznadziejna. Jesteśmy grzesznikami i co? I co dalej? Więcej doświadczamy w swoim sercu rozdarcia, że my pragniemy czynić dobro, a czynimy zło. I że grzech w nas mieszka. I że grzech też, bywają takie sytuacje nad nami panuje. I co wtedy? Co wtedy? Przychodzimy z grzechem ciężkim i co wtedy? Wyobraźmy sobie, że nie ma spowiedzi. Co psychoanalityk? On nie zdejmie ze mnie mojej winy. Nie odkupi mojej winy. Terapeuta jakiś? Przychodzimy z grzechem ciężkim i jesteśmy po prostu winni. Ta katecheza o grzeszności miała nam to uświadomić, że my wszyscy, jak tutaj jesteśmy po prostu winni. Jakbyśmy stanęli na sądzie i zapadł wyrok, skazanie na śmierć. Przez grzech. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że przed sądem staje człowiek, który powiedzmy dopuścił się jakiegoś zabójstwa. Ale jego adwokat mówi tak, ale wysoki sądzie, ten człowiek wybudował 5 sierocińców, 10 hospicjów, funduje co chwilę coś do szpitali, wspomaga schroniska brata Alberta i tak dalej. I czy to go usprawiedliwi? I tak samo my stajemy przed Bogiem i mówimy mu, Panie, ale zrobiłem to i to. A jaki, powiedzmy, jaki sąd na ziemi przyjmie taką argumentację, że ktoś zabił, dokonał jakiegoś zabójstwa i to jakby zrównoważyło jego winę. To odejdź, jesteś niewinny. No i jest winny, bo dokonał zbrodni. I nic z tego nie zmieni. I gdyby tylko ogłosić tą prawdę, że jesteśmy grzesznikami i jesteśmy winni, to naprawdę bylibyśmy w beznadziejnej sytuacji. Tymczasem to jest tylko część prawdy. I ta katecheza właśnie będzie o tym, że nasza grzeszność, my grzesznicy, spotykamy się z miłością. Ta miłość nas nawraca. Darmowa, bezwarunkowa miłość. W Księdze Izajasza, w 38 rozdziale, 21 wiersz, przeczytamy takie słowa. O królu Ezechiaszu, który zachorował na ciężką chorobę, przyszedł do niego prorok Izajasz i mówi mu tak. Umrzesz, niechybnie umrzesz. Ta choroba zmierza do śmierci i to już będzie twój koniec. Król Ezechiasz, a to był bardzo prawy król, zatrwożył się, odwrócił się do ściany, zaczął się modlić i płakać. I zanim Izajasz wrócił do swojego domu, Pan skierował do niego słowo i powiedział mu tak. Idź do króla, do Ezechiasza i powiedz mu, że ulitowałem się nad nim. Będzie żył jeszcze 15 lat. Weź placek figowy i przyłóż do jego rany. Bowiem Ezechiasz chorował, to była jakaś taka choroba, która objawiała się takim wrzodem na ciele. No i Ezechiasz miał na sobie jakiś taki wrzód. I prorok Izajasz na polecenie Boga wziął placek figowy i przyłożył do tego wrzodu. I Ezechiasz ozdrowiał, żył jeszcze 15 lat. I my jesteśmy w takiej sytuacji. Jesteśmy grzesznikami, którzy są skazani na śmierć, ale zjawia się Pan i mówi, będziesz żył na wieki. i przykłada do rany naszego grzechu swoje miłosierdzie. Bo ciekawe to słowo przyłożyć, gdybyśmy tam troszeczkę literki poprzestawiali, słowo marach można też przeczytać jako racham, czyli miłosierdzie. Nasza grzeszność spotyka się z Bożym miłosierdziem, z Bożą łaską. Przypomnijmy sobie z 8 rozdziału Ewangelii Mateusza, jak trędowaty spotyka Jezusa i pyta go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Pan mówi: chcę, ale pierwszy go dotknął jego trądu, potraktował go z miłością. Patrzymy tutaj na trąd jako znowu na obraz naszej kondycji ludzkiej, naszej zranionej natury, naszej grzeszności po prostu. I ten człowiek został ocalony. I chciałbym, żebyśmy teraz jakby wsłuchali się i też zobaczyli sercem ten moment. Bo to jest moment ocalenia i moment wyzwolenia, że nasza grzeszność spotyka się z miłością w Jezusie Chrystusie. Nie spotyka się z gniewem, ale z miłością. Jezus kiedyś powiedział do takiej służebnicy Bożej, Józefy Menendez, ona miała objawienia serca Jezusa we Francji, powiedział tak: kocham ludzi, jeżeli popełniwszy pierwszy grzech, z pokorą przychodzą mnie przeprosić. Kocham ich, kiedy opłakują swój drugi upadek. A jeżeli powtarza się to nie miliard, ale miliony miliardów razy, zawsze ich kocham i zawsze przebaczam. I tą samą krwią zmywam tak samo ostatni, jak i pierwszy ich grzech. Oraz niech ci najbardziej słabi nie boją się, niech ci najbardziej winni nie uciekają ode mnie. Niech wszyscy się zbliżą. Czekam na nich jak ojciec. Otwieram ramiona, by obdarzyć życiem i prawdziwym szczęściem. Na innym miejscu. Nie mają znaczenia nędza i słabość. Ja pragnę od dusz jedynie miłości. Lub biedna Józefo, cóż byś uczyniła bez mojego serca? Ale im więcej znajduję w Tobie nędzy, tym czulej Cię kocham. Nędza Twoja pociąga mnie. Czym byłabyś beze mnie? Im będziesz mniejsza, tym będę bliżej Ciebie. Nie zapominaj o tym. Pozwól mi czynić, co mi się podoba. Niczego nie potrzebuję, aby z Ciebie uczynić świętą. Chcę jedynie tego, byś nigdy nie opierała się mej woli. Zostaw mi swobodę działania i upokarzaj się. W Twej nicości szukać Cię będę, aby Cię z sobą zjednoczyć. Albo Jezus powiedział do świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Ona tak wspomina. Moje serce rozpływało się z wdzięczności względem miłościwej Jego dobroci i zalewałam się łzami, widząc, że Pan nie mści się za moje grzechy i ciągłe niewierności, chyba nadmiarem swej miłości. Ciekawe, że Jezus mści się nadmiarem swej miłości. To taką samą pedagogikę zastosował Pan Jezus względem świętej Teresy od Jezusa. Ona po prostu już nie mogła tego wytrzymać. Ile razy widziała swoje niewierności, tym więcej widziała czułości i miłości Boga. I to ją najbardziej jakoś dotykało. I to ją nawracało. Nasza nędza, nasza słabość spotyka się z miłością Pana. Apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego, gdy otworzyły się drzwi wieczernika, zaczęli głosić dobrą nowinę o Jezusie. Piotr wyszedł i do 5000 mężczyzn zaczął głosić Słowo Boże. Tylu się nawróciło. I co święty Piotr wtedy ogłosił? On ogłosił wtedy właśnie kerygmat. I to jest zadanie Kościoła. Święty Paweł mówi, że jego, wczoraj słyszeliśmy to w pierwszym czytaniu na mszy świętej, że on jest powołany, aby sprawować urząd świętych czynności przepowiadania Ewangelii, czyli głoszenia zbawienia w Jezusie Chrystusie. I to jest istota przepowiadania Kościoła. Ogłosić zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jak to święty Paweł robił? Tak kiedyś poszedł święty Paweł do Aten, ułożył sobie taką bardzo mądrą katechezę, chodził sobie po Areopagu, przyglądał się wszystkim tym ołtarzom, zobaczył tam jeden ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Na drugi dzień przyszedł, pięknie się do tego przygotował i wygłosił mądrą katechezę. Taką retorycznie piękną, tak pięknie zbudowaną, w pięknej mądrości. Nawróciło się może ze 4-5 osób. To owszem, to piękna sprawa, że się nawrócili. Ale wiele osób go wyśmiało. I potem święty Paweł napisał list do Koryntian i pisze tam tak. Nie przyszedłem do was mądrości słowa, ale przyszedłem wam głosić Chrystusa i to ukrzyżowanego, który jest głupstwem dla pogan i zgorszeniem dla Żydów. Po Atenach Paweł zrozumiał, że cała moc przepowiadania jest w głupstwie głoszenia słowa. Tak możemy to nazwać. Że to słowo ma moc wzbudzić wiarę w ludziach. Że nie trzeba je ubierać nie wiadomo w jakie formuły retoryczne. Ale samo słowo, czyli ten głoszony kerygmat, przepowiadanie Słowa Bożego, przepowiadanie zbawienia w Jezusie Chrystusie ma moc Ducha Świętego, żeby nawracać nasze serce. I święty Paweł to zrozumiał po tej lekcji w Atenach. Przez głupstwo głoszenia Słowa spodobało się Bogu objawić niespotykaną mądrość. Kiedyś do założyciela drogi neokatechumenalnej, do Kiko, jeszcze jak mieszkał w slumsach w Madrycie, przyszła taka młodzież, zobaczyła, że on tam super działa w tych slumsach i zaprosili go na mszę świętą. To była taka msza święta, gitarowa, zespoły, śpiewali. Jakby skupiło się to tylko wokół tego. I Kiko im mówi tak, wiecie co, ale nie od tego zaczyna się ewangelizacja, bo oni do niego przyszli, tacy zapaleni. Zobacz, jak my ewangelizujemy. A on mówi, nie od tego zaczyna się ewangelizacja. Ewangelizacja zaczyna się od głoszenia kerygmatu. Czyli tego, co wczoraj mówił ojciec Stanisław i co ja dzisiaj mówię. Jesteśmy zbawieni jako grzesznicy przez Jezusa Chrystusa. Przez głupstwo głoszenia słowa, które ma moc wzbudzić w nas wiarę. Bo to Jezus nas zbawia. Przeczytajmy sobie te słowa z pierwszego listu do Koryntian. To jest 1,20 od 19. Rozdział 1 od 19 wiersza. Napisane jest bowiem, wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. I to w dniu Pięćdziesiątnicy, w czasie zesłania Ducha Świętego, ogłosił święty Piotr. Ogłosił, że ten Jezus, którego wy ukrzyżowaliście, czyli jesteście zabójcami, przyszedł was zbawić. On jest prawdziwym Mesjaszem. I wtedy Żydzi pytają, to co mamy robić? A Piotr mówi, nawróćcie się i przyjmijcie chrzest. Ale co jest istotą tego przepowiadania? Bo to nie samo słowo zbawia. To zbawia ofiara męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To On zbawia. I gdy Kościół to głosi, to to się spełnia. I to się staje. Staje się ciągle w sakramentach, staje się w głoszeniu. Kościół głosi mękę, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa jako ofiarę za nasze grzechy i zmartwychwstanie w Nim, nowe życie w Nim. To jest cała siła Kościoła. Kościół nie ma innej siły. Gdybyśmy porównali dwie mowy, które są w Dziejach Apostolskich, mówię właśnie o mowie świętego Piotra, to jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich, i później o mowie świętego Szczepana, która jest bardzo podobna, bo święty Piotr sięga do całej historii zbawienia w Izraelitów, opowiada proroctwa i jak one się wypełniają w Jezusie Chrystusie. I to samo robi Szczepan. Tylko że końcówka jednej i drugiej mowy jest zgoła inna. Ale ta różnica pokazuje nam istotę ogłoszenia kerygmatu. Piotr mówi: wy go zabiliście, ale on przyszedł was zbawić. I Żydzi pytają: to co mamy robić? Jest odpowiedź. Szczepan mówi to samo. Oni wzięli kamienie i ukamienowali go. Zaczęli wrzeszczeć i go zabili. Ale tutaj też się spełnia kerygmat. Piotr na pytanie, co mamy robić, do końca ogłosił zbawienie. Nawróćcie się i przyjmijcie chrzest. Szczepan nie zdążył tego zrobić, ale do końca ogłosił kerygmat. Jak? Ogłosił swoją śmiercią, która jest tak bardzo podobna do śmierci Jezusa. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jakby pokazuje w tym i głosi swoją śmiercią, że Jego śmierć nas zbawia. Śmierć Jezusa jest okupem za nasze grzechy. Więc nie jesteśmy w sytuacji beznadziejnej. Wyobraźmy sobie, przychodzimy do spowiedzi z ciężkim sercem, z tymi wszystkimi grzechami i tu nie ma rozgrzeszenia. Sytuacja beznadziejna. A tymczasem każde rozgrzeszenie ogłasza nam zbawienie w Jezusie. Każde. Kiedyś Jezus wygłosił mowę o Eucharystii, o tym, że jest prawdziwym chlebem, że On jest chlebem, który Ojciec daje światu. I po tej mowie, która jest zatytułowana tutaj mowa eucharystyczna, wielu od Niego odeszło. A Jezus się pyta uczniów, czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Bożym. No gdzież pójdziemy? Kto nas usprawiedliwi? Kto nas zbawi? Nie mamy gdzie iść. Jest Jezus Chrystus, który nas zbawia. Chciałbym teraz dokonać takiego bardzo ważnego rozróżnienia, że apostołowie głosili dobrą nowinę, a nie głosili prawa. Prawo głosili Żydzi. Konkretne przepisy, to ma być tak, 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 tak i tak. I to prawo miało nam pokazać tylko jedną rzecz, i to jest funkcja prawa. Że my jesteśmy grzesznikami. To pokazują nam przykazania, wszystkie normy, prawo moralne. Pokazuje nam, że jesteśmy grzesznikami. Udowadnia nam to. Bo nie ma w nas, wśród nas takiego, który by to wszystko zachował. I wszyscy, którym apostołowie to głosili, przede wszystkim Żydzi, doskonale też o tym wiedzieli. Chyba że się zakłamywali. Chyba że żyli w kłamstwie. Że nie są w stanie tego wypełnić. Tyle lat żyli tym prawem, widzą, że jest im to bardzo, bardzo trudne, to jest dla nich. I to, co głosili apostołowie, to oni głosili dobrą nowinę o zbawieniu, wyzwalającą nowinę, ocalającą od przekleństwa. przeklęty, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. Tak święty Paweł cytuje Stary Testament w liście do Galatów. A że wszyscy są pod przekleństwem. Dlatego apostołowie głosili dobrą nowinę, czyli zbawienie w Jezusie. Z Dziejów Apostolskich. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Nie tyle prawo, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Ewangelię. Święty Ignacy, to jest bardzo ważna medytacja w pierwszym tygodniu ćwiczeń duchowych świętego Ignacego, poleca odprawić medytację o potrójnym grzechu. Mówi, abyśmy rozważyli sobie wpierw grzech szatana. Że on zgrzeszył i zobaczcie, i jest potępiony po prostu. Nie może się nawrócić jako duch doskonały. Podjął ostateczny wybór. I całe to zło przez zawiść diabła weszło na świat. Cały ten bajzel. Potem widzimy ogrom tego zła. Potem święty Ignacy mówi, żeby rozważyć grzech pierwszych rodziców, Adama i Ewy. Mówi, jeden grzech, a tyle konsekwencji. Śmierć weszła przez grzech na świat. Ta niewierność Bogu, która zaczęła się tak niewinnie, a do czego doprowadziła? Wszystko, co żeśmy przez całą historię świata zebrali złego, to są owoce grzechu, tego grzechu i naszych grzechów. Potem, i co? Jakie są konsekwencje tego? Utrata raju. Utrata przyjaźni z Bogiem. Cierń i osłet będzie wam ziemia wydawała. W bólach będziesz rodzić. No straszne konsekwencje, które my dzisiaj odczuwamy, przyszły na świat. I dalej święty Ignacy mówi, należy rozważyć swój grzech. Zobacz, szatan popełnił jeden. Adam i Ewa jeden. A ty ile już popełniłeś? Ile grzechów ciężkich? Szatan został strącony. A my ile grzechów już popełniliśmy? Ile razy żeśmy zostali ocaleni od piekła? Dzięki rozgrzeszeniu. Czyli dzięki krzyżowi Jezusa Chrystusa. Jak rozważałem sobie tą medytację i później tam jest jeszcze medytacja o piekle. Można sobie do tego przeczytać na przykład wizję piekła świętej Teresy, która była podstawową łaską, jaką otrzymała w swoim życiu, tak ona o tym mówi. To zobaczyła, od czego została ocalona. Kto choć trochę ciemności przeżył w swoim życiu, to zasmakował choć troszkę tego, liznął tylko tego. Więc my jako chrześcijanie przede wszystkim przeżywamy wielkie poczucie ocalenia. Jestem ocalony po wielokroć razy. Umierałem, a znów żyję. I znowu mam nowe życie. Tyle razy umarłem. Doświadczenie ocalenia. O tym na przykład też może czytaliście w wywiadzie z Ojcem Świętym. Mówi papieżem Franciszkiem. On mówi, że to było podstawowe doświadczenie jego wiary. Jego nawrócenie, gdy poszedł do spowiedzi i spotkał się ze spojrzeniem miłosiernym. Aż uczynił to swoim hasłem biskupim i teraz hasłem papieskim. Doświadczenie ocalenia przez Jezusa od jego grzechów. Brat Albert, Adam Chmielowski, był taki etap, kiedy już zaczął tak coraz bardziej być gorliwym chrześcijaninem i wstąpił do jezuitów. Zaczął odprawiać pierwszy tydzień rekolekcji ignacjańskich. I przypatrywał się tym grzechom i wylądował w szpitalu psychiatrycznym. zakwalifikowali to jako chorobę, a to nie była choroba. To było oczyszczanie jego serca przez Boga. Taki etap w jego drodze duchowej. Ze szpitala odebrał go jego brat, wziął go do siebie na Podole i tam przez długi czas Adam siedział w krześle, nie odzywał się do nikogo, wpatrzony tylko w jeden punkt, z ciągle prześladującym go poczuciem winy. Aż nie mógł tego wytrzymać. Nie jadł, nie pił. I to się długo ciągło. Nie wiedzieli, co zrobić. I to była bardzo trudna sytuacja. Ciągle czuł się potępiony. Aż w pewnym momencie jego brat wpadł, i to chyba było celowe, wpadł na taki pomysł, że obok drzwi jego pokoju zaczął sobie rozmawiać z księdzem proboszczem i rozmawiali o Jezusie i Marii Magdalenie, jak Jezus jej przebaczył. Rozmawiali o Łotrze, któremu Jezus przebaczył. Rozmawiali o Piotrze, któremu Jezus przebaczył. I Adam tego słuchał i nagle światło weszło do jego serca i stał się zupełnie innym człowiekiem. Jak w ogóle się nie odzywał, tak powiedział tam do służącego, bo to była taka szlachta, powiedział: daj mi konia. Wsiadł na tego konia, pamiętajcie, że on nie miał jednej nogi. Wsiadł na tego konia i galopem pojechał do proboszcza. Spowiadać się i wyszedł zupełnie inny. Wtedy rozpoczął się też jego taki bardzo intensywny, najpiękniejszy czas twórczości malarskiej. Zaskoczenia miłością Bożą. Bóg mu dał poznać jego winę i dał mu doświadczyć tego, co zrobił dla każdego z nas. Ocalił nas. Nie ma już potępienia. Nikt nie jest potępiony. Nie ma potępienia dla tego, kto otwiera się na łaskę Jezusa Chrystusa. Kto przyjmuje zbawienie? Ja sam miałem takie doświadczenia. Przychodziłem do spowiedzi i mój spowiednik ostro podkreślił mój grzech. No i bo ty jesteś taki. Ja słup. I nic nie zaczął usprawiedliwiać, ale wiesz, jakoś to będzie i tak dalej. Nic nie powiedział. Tylko wyciągnął nade mną rękę i mnie rozgrzeszył. Dwa razy miałem takie doświadczenie. I to było bardzo mocne dla mnie doświadczenie. Bo podkreślił, kim jestem i pokazał mi krzyż przez rozgrzeszenie, czyli zbawienie w Jezusie, ocalenie. Jesteś taki, ale jest Jezus, który cię ocala. To bardzo, bardzo to było silne dla mnie doświadczenie. Nie zbawiają nas nasze uczynki, to też chciałbym podkreślić. Tak jak mówiłem ten przykład o tym człowieku, który stanął przed sądem za zabójstwo, mimo że wybudował tyle sierocińców i hospicjów, to nie zbawiły go jego uczynki. Nie zrównoważyły jego winy. Przecież i tak zabił. I tak za to zostanie skazany. To nie równoważy winy. Na czym polega ta sprawiedliwość, którą nam daje Jezus Chrystus? To jest znowu list do Rzymian 3:21-31. List do Rzymian 3:21-31. A teraz jawną stała się sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze, mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczeniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który żyje dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie. Przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez prawo. No tak jak jest taka historyjka, przychodzi babcia przed bramy nieba i jest takie ogłoszenie na tych bramach, żeby się tam dostać, trzeba zebrać 1000 punktów. Wychodzi święty Piotr i zaczynają zbierać te punkty. Ona mówi tak, urodziłam 5 dzieci, no to dobrze, 5 punktów. Wytrzymałam z mężem takim alkoholikiem, a trudny był. Kolejne 5 punktów. No to już jest 10, a tu jeszcze 1000, do 1000. No zrobiłam to, 3 punkty. A zrobiłam jeszcze to, 2 punkty. I tak dalej, doszli do 30. No i święty Piotr mówi, no to widzisz, a trzeba zebrać 1000. Ona mówi, Jezu, ratuj. 1000 od razu. Taka jest właśnie proporcja. I o to chodzi. Pamiętacie, Jezus opowiedział kiedyś taką przypowieść o uczcie, na którą nie przyszli zaproszeni goście. Dlatego pan, gospodarz powiedział, no to idź na opłotki. Wszystkich, to była uczta królewska. Wszystkich zebrali. I później gospodarz przychodzi, rozgląda się po sali, była wypełniona, a był tam jeden człowiek, który nie miał stroju weselnego i wyrzucił go. Myślimy sobie, o co tutaj chodzi? Zaprasza, a później wyrzuca. Nie miał szaty jakiej? Właśnie szaty usprawiedliwienia. Przyjęcia łaski zbawienia w Jezusie Chrystusie. Niektórzy egzegeci mówią, że u drzwi tego pałacu stali ludzie, którzy dawali te szaty. Przyszedłeś na wesele, musisz się ładnie ubrać. Daje mu frak. Czasami tak jest w hotelach takich luksusowych podobno, że w szafie widzi frak. Nie byłem, ale na filmach widziałem. No. Żeby jak się idzie na uczce, żeby oczywiście ubrać strój, który jest potrzebny. Ale ten nie włożył. Nie przyjął łaski zbawienia w Jezusie, czyli tej szaty usprawiedliwienia. Bo pamiętacie, co zrobił ojciec, gdy przyszedł do domu syn marnotrawny? Dajcie mu nową szatę. Godności syna. Siedziałby na tej uczcie, gdyby tylko przyjął łaskę zbawienia. I wiecie, i my tak do tej pory będziemy się męczyć z naszym poczuciem winy nie wiadomo jakim. Niektórzy chodzą do psychologa, żeby to tylko zakłamać, żeby jakoś usprawiedliwić swoje grzechy. Są tacy ludzie. Zamiast po prostu przyjąć łaskę zbawienia. Kiedyś miałem problem ze skrupułami. I wiecie, ile czasu ja poświęciłem na to, żeby się usprawiedliwić? Żeby znaleźć jakiś motyw, który mi powie, no do końca przecież źle nie zrobiłeś. Mnóstwo czasu na tym spędziłem. Zamiast się normalnie modlić, to ja szukałem jakiegoś takiego momentu, który by mi pozwolił się usprawiedliwić. Zamiast po prostu przyjąć łaskę, że to Jezus mi przebacza. Miałem takie problemy z poczuciem winy i szukałem gdzie usprawiedliwienia. Byle gdzie, tylko nie w Jezusie. W różnych argumentach dopatrywałem się swojej świadomości, woli, wszystkiego. A odkąd otworzyłem się na łaskę w Jezusie, to już to nie przychodzi. Wolne serce mam. Bo wiecie, że my tego ogłoszenia kerygmatu potrzebujemy ciągle, bo my ciągle jesteśmy zbawiani. Ciągle doświadczamy zbawienia. Nie tylko, że tam raz kiedyś jesteśmy już w ogóle super. My ciągle potrzebujemy tej łaski i ciągle ona w nas się spełnia. Uwolnienie. Ocalenie. Kiedyś Jezus powiedział uczniom takie słowa. Jak trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne. To ucho igielne, to jasne, to może być uszko małe w igle, porównajmy z wielbłądem, ale to też takie wejście jest do twierdzy, takie wejście bezpieczeństwa, takie malutkie. I wyobraźmy sobie żołnierza, który ucieka przed jakimś patrolem nieprzyjaciela, ma ze sobą plecak, wszystko to, co go ocala. Tam ma karabin, ma jakieś listy polecające, wszystko ma tam. Żywność ma, co tam jeszcze może mieć? Wodę ma, wszystko dla swojego ocalenia tam ma. Namiot ma, kożuch, no, to wszystko. Pół chałupy ze sobą niesie. I leci i w to wejście. I nie może, próbuje się przecisnąć, raz, dwa. No i co musi zrobić? Zostawić wszystko, żeby się ocalić. Bo tam czeka dowódca, generał, a na dodatek ten generał jest jego ojcem. Musi stać się mały, czyli zobaczyć, że jest grzesznikiem, że nie ma co się tłumaczyć przed Bogiem, tylko się przyznać. I wtedy właśnie doświadcza największego spotkania z miłością i doświadcza ocalenia. Właśnie wtedy. I to wam chciałem ogłosić.